Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Nowy dżingiel, proszę Państwa, tak brzmi Wielkopolska. No dzisiaj będziemy poza Poznaniem, będziemy mówić o... Właściwie nie. Dlaczego poza Poznaniem? To także jest Poznań, temat, który jest uniwersalny. Niestety jest uniwersalny, a chciałbym porozmawiać o przemocy. Pretekstem konferencja, która już kalendarzowo wczoraj odbyła się w Wojewódzkim Urzędzie w Poznaniu, na temat tego, czy widzimy siebie nawzajem w tym zjawisku, w postrzeganiu tego, czy obok nas się dzieje przemoc, czy my to potrafimy definiować, czy potrafimy przeciwdziałać przemocy domowej. Ja mam różne na ten temat myśli. Chciałbym je dzisiaj może sobie trochę porozbijać. Do Państwa pytanie, czy potrafimy dostrzegać przemoc i reagować na nią. Czy to dla nas zbyt trudne, zbyt wiele nas to kosztuje? Może nie mamy odwagi? A podam jeszcze takie dane, które pojawiły się właśnie wczoraj w czasie konferencji, między innymi dotyczące tego, ile wystawiono niebieskich kart w ubiegłym roku w całej Wielkopolsce. 5600 niebieskich kart i ponad 5000 zakazów kontaktowania się z pokrzywdzonymi. A niebieska karta to jest taki dokument, który sprawia, że osoba, która dopuszcza się przemocy, ma zakaz kontaktu i zostaje usunięta z miejsca, w którym stosuje przemoc. Ta skala jest moim zdaniem ogromna. No i to pytanie rzucam trochę Państwu też pod rozwagę. Nasz numer telefonu 618-654-654. No właśnie, czy potrafimy, widzimy, reagujemy na przemoc?
Nocne rozmowy.
Hiding here inside ourselves. Sometimes I wonder why. Strange world, people kill still, no one hears their cries. Strange world, burn these spotless tears out of my eyes. Strange world, people talk and tell only lies. Strange world, people kill an eye for an eye. Strange world, dream one day we'll see the light.
No tak, temat przemocy, który już zagościł poza anteną w czasie utworu, rozmawiałem z jedną z naszych stałych słuchaczek i konkluzja, że tak jak kiedyś 20, 30, 40, 50 lat temu istniało takie zjawisko gdzieś obok za ścianą, no to właściwie nic się nie zmieniło. O tym dziś rozmawiam z Joanną Pijacką z Fundacji Restart, fundacji, która pomaga dzieciom i kobietom, rodzinom dotkniętym przemocą, także osobom w kryzysie psychicznym. Dobry wieczór. Się zgraliśmy z tym przywitaniem. Pani Anno, ja dosyć ostro postawiłem to pytanie, czy my rzeczywiście widzimy przemoc, czy potrafimy na nią reagować, czy może jest jakaś zmiana w świadomości społecznej?
Powiem tak, zawodowo nie mam doświadczenia, co się działo 30 lat temu. Z takiego własnego doświadczenia. Mogę się odnosić do tego, co podają dane statystyczne i tak, nie było to widziane, co w domu, to w domu. Jak to się mówi, pierz brudy we własnym domu. Ludzie nie ingerowali, ale powiem tak, że przynajmniej z mojego doświadczenia, z mojej praktyki zawodowej, to się zmienia. Mimo wszystko to się zmienia. To nie jest proste zaingerować, to nie jest proste przeciwstawić się, bo zawsze się obawiamy tego, że bo później sąsiedzi będą się mścić, bo mogę zaszkodzić, bo może wcale się nie okaże, że to było pomocne, a może ona tego nie chciała i dużo takich
myśli. To się często pojawia, bo tak. Może ona tego sobie nawet nie życzy. Takie hasło, które...
Powiem tak, w którymś momencie ktoś musi wejść w rolę interwenta, żeby nie doszło do tragedii. Bo czym innym jest pomóc komuś w formie wsparcia, kiedy jest bezpiecznie. Ja mam wtedy prawo jako osoba pokrzywdzona stwierdzić, że nie, to nie jest ten czas, żebym miała odejść, żebym miała złożyć zawiadomienie, żebym miała coś zrobić. Ale jestem bezpieczna, tak? Czyli mogę świadomie sobie podjąć decyzję teraz. Ale jeżeli mamy sytuację interwencji, bo za ścianą się coś dzieje, to to trochę nie jest czas na takie rozważania. Wtedy trzeba interweniować, żeby nie doszło do tragedii.
A jeśli pojawiają się wzrosty w statystykach, no może paradoksalnie to dobrze, może to znaczy, że więcej jest zgłaszania się.
Wrażliwiamy się, zwłaszcza na dzieci.
Nie powinniśmy być zrozpaczeni, że rośnie skala przestępstw tych takich dotyczących przemocy domowej, tylko ona jest po prostu bardziej ujawniana. To nie jest tak, że nagle przyrosło przemocowców.
Myślę, że nie. Myślę, że nie. Tak naprawdę ja bym też odczytywała często sytuację, że po prostu jesteśmy bardziej uwrażliwieni. Ja już na pewno na temat dzieci. Na pewno na tematy dzieci, ustawa Kamilkowa, zmiany przepisów, bardzo dużo się o tym mówi, wszelkiego rodzaju kampanie. Tak, myślę, że ludzie coraz częściej mają, że tak powiem, odwagę podnosić ten temat.
Głos, który pojawił się na wczorajszej konferencji, myśmy różne głosy, nasi reporterzy zbierali w czasie jej trwania. No i tutaj taki cytat, uwaga. Często sygnały są wcześniejsze, ale w przypadku, jeśli nie ma namacalnych dowodów, bardzo trudno jest pracować służbom, specjalistom. Nikt nie chce, żeby zaglądać i do jego rodziny, albo zaglądać komuś do domu. Bo może być tak, że to poczucie wstydu nawet jest tak wielkie, że choćby ono może być głównym powodem może tego, że jest ta zmowa milczenia.
Wstyd jest okropnym uczuciem w takiej sytuacji, tak? Uczucie jak uczucie. Mówię okropnym z pełną świadomością tego, że jest również potrzebne. W normalnej sytuacji wstyd uczy nas tego, że przekraczamy pewne granice. Tylko przemoc nie jest normalną sytuacją. I to, że ktoś mnie bije, to nie jest moja odpowiedzialność, to nie jest moja wina. To nie jest tak, że krzywo patrzę, zupa była zasłona i to jest usprawiedliwienie. I niestety, ale osoby doznające przemocy doświadczają tego wstydu, a to knebluje trochę usta. To powoduje, że nie chcemy się odzywać. Kiedy już zaczynamy o tym mówić, o przemocy, i ta osoba wyjdzie na zewnątrz i powie komuś, przyjaciółce, mamie, komukolwiek w rodzinie, sąsiadom, to najczęściej się spotyka to odejść. Tylko, żeby odejść, trzeba mieć pełną gotowość. Muszę mieć gdzie iść, muszę mieć środki finansowe, muszę mieć zapewniony byt, muszę psychicznie się też tak naprawdę ustawić w totalnej, absolutnej zmianie do swojego życia. I zasadniczy problem polega na tym, że jeżeli nie będę miała tej gotowości w sobie, to nie odejdę. A kolejne wyjście i powiedzenie o tym, że doświadczam przemocy, skutkuje tym, że ludzie na nią patrzą, na tą osobę, no kurczę, jakby było tak źle, to by odeszła. A to nie jest taki prosty wybór.
Czyli mamy taką kwadraturę koła, tak. No bo nie jest w takim razie tak źle. Z drugiej strony, jeśli ktoś nie ma gdzie odejść, to jest dopiero dramat.
To jest dramat. To jest dramat. My nie zawsze mówimy o sytuacji takiej, że nie ma kto gdzie odejść, tak? Bo same zależności. Specyfika przemocy jest taka, że to jest takie trochę urabianie, jak gotowanie żaby. Po prostu. Wrzucić żabę do gorącej wody, ona wyskoczy. Ale wrzucić ją do zimnej wody, podgrzewać tą temperaturę, zmienną cieplność i mamy... gotowe, tak?
Można się przyzwyczaić.
Można się przyzwyczaić, umieścić się w najgorszym, przemocy. Po prostu. I trochę to tak jest, że osoby doznające przemocy, kiedy słyszą coś na swój temat, że są głupie, że są nie takie, że nie to robią, że gdyby nie ja, to byś była sama, byłbyś sam, przepraszam, nie chcę iść jakąś tendencyjnie, że to kobiety doznają przemocy, ale one najczęściej o tym mówią. Mężczyznom jest trudniej podejmować temat też, nie?
To, co pani mówi, pobrzmiewa mi tak, jakbym oglądał sceny z Domu Dobrego. Czy ten film bardzo zmienił, pani zdaniem, podejście do przemocy? Że może łatwiej to nazywamy, potrafimy to widzieć, może rozpoznajemy to w tym, no trochę niekiedy przejaskrawionym obrazie, ale jednak, który pokazuje, no to, co pani powiedziała. Gdyby nie ja, to byś była nikim, czy jesteś nikim, czy tego typu klisze, które się pojawiały, sam rekord kasowy, przecież ten film, no, rekordowa liczba widzów w kinach i też dlaczego chcieli iść na ten film, wiedząc, z czym będą mieli do czynienia.
Trudno powiedzieć, to jest chyba rzecz bardzo indywidualna. Ja myślę, że chyba trochę społeczeństwo też dojrzewa do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje, nie? Bo to nie jest tak, że mogę sobie cicho siedzieć i znosić to, co się dzieje za ścianą. Więc... może niektórzy z ciekawości, może niektórzy z taką przekorą na zasadzie, przecież to nie może być aż tak źle. Trudno powiedzieć.
Na chwilę odejdę od przemocy domowej, do przemocy takiej ogólnej, bo myślę, że to pytanie, które, nie wiem jak państwo też to postrzegacie, ale jest niekiedy taka apogeum przemocy ulicznej w tramwaju, w jakimś miejscu, gdzie no, jest dużo ludzi i też to nie jest częste, że ktoś zainterweniuje. Jeśli widzimy, że ktoś kogoś bije, lży, może straszy, no to najczęściej jest odwracanie głowy. Ba, jeśli mam być szczery, to zdarzały mi się takie sytuacje, kiedy widziałem dwóch osiłków i nie miałem tej śmiałości. Mówię o sobie teraz, żeby zainterweniować wobec jakiegoś pasażera, który był przez nich napastowany.
W miejscach publicznych zasadniczy problem jest tym, że tak zwana odpowiedzialność zbiorowa nie jest żadną odpowiedzialnością, bo to się rozmywa. To jest jak z udzielaniem pomocy, jak wezwaniem karetki. Ktoś inny to zrobi, to ja mogę iść dalej, po prostu.
Ktoś się na pewno znajdzie
i... jeżeli nie potrafimy reagować, zresztą druga sprawa, każdy z nas ma inny charakter, inny temperament, inną osobowość, jedni są bardziej ekspansywni, inni są bardziej introwertyczni, więc to jest rzecz bardzo indywidualna i trudno nam zareagować. To nie jest tak, że nikt nie reaguje, ale fakt, że nawet jeżeli jedna osoba się znajdzie, która będzie chciała reagować, to nigdy nie wie, czy w tym tramwaju na przykład będą inne, które pójdą w jej śladem. A powiedzmy sobie szczerze, no gdybyśmy wszyscy reagowali, no to
ten problem
siła
by nie istniał.
Jest no tak. W grupie.
A tak, jeżeli zostanę sam, to mogę skończyć
Pierwsza zasada udzielania jakiejkolwiek pomocy zacznie od własnego bezpieczeństwa. Mhm. I troszeczkę to też pewnie...
A chyba większość osób tak... zatrzymuje się właśnie na tej stacji.
Może tak być.
Mhm. Czy my w ogóle potrafimy... Teraz wracam już do tego poletka przemocy domowej, no bo on jest naszym dzisiejszym hasłem wywoławczym i w ogóle kwestia kryzysu psychicznego, bo przecież to nie jest tak, że popił sobie i robi tylko dlatego awantury, bo zdarza się, że ktoś na przykład frustrację z pracy wyładowuje albo z jakichś niepowodzeń życiowych, konfliktów i tak dalej. To tak naprawdę w tym momencie pytanie, czy my w ogóle potrafimy dobrze nazywać przemoc, definiować ją.
Teraz jest kwestia tego, że łatwo nazwać przemoc, kiedy widzimy podbite oko.
No właśnie.
Kiedy widzimy złamaną rękę, uszkodzenia ciała, to nam łatwiej nazwać, ale te wszystkie miękkie rzeczy, które się zadziewają między ludźmi, gdzie jest to przekroczenie granicy, tak? To jest normalne, że w naturze nie jesteśmy równi sobie. I to nie ma znaczenia, czy kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną, kobieta z mężczyzną, obojętnie kogo byśmy nie przyrównywali, no natura, no jest, jesteśmy różnorodni. I zawsze jest ktoś słabszy, ktoś silniejszy, ale to nawet nie o to chodzi, czy ktoś jest słabszy, czy silniejszy, tylko kto i na jakiej podstawie wykorzystuje tą przewagę. I myślę, że my bardzo często nie dostrzegamy takich drobnych rzeczy, które powodują, że ktoś przy nas gaśnie. I to się od tego zaczyna. Gdyby przemoc zaczynała się od tego, że ktoś kogoś uderzy, to myślę, że związki by dalej się nie rozwijały.
To ale byłoby cios... wystarczające raz i...
Tak, ale cios tak naprawdę to już jest jakieś takie nawarstwienie tej przemocy, eskalacja.
Czyli w zasadzie Smarzowski dobrze to przedstawił, dlatego że na początku też... Było love bombing.
Tak.
Love story.
Tak. Znaczy ja jak pracuję z kobietami, oczywiście, jak pracuję z kobietami, to bardzo często je pytam, jaki pierwszy akt przemocy one pamiętają. I one wszystkie mówią o tym, identyfikują to, jako pierwszy raz mnie uderzył. Jakby to wszystko...
Dopiero od tego momentu widzą przemoc.
Ale jak opowiadają historię... No właśnie, ale jak opowiadają historię, że partner przychodził, stał pod pracą, odprowadził do domu, cały czas mówił o tym, że może wspólne konto na Facebooku, a po co ci znajomi, a czemu chcesz się spotykać ze znajomymi, to ja ci nie wystarczam. To już jest kwestia odcinania, to już jest kwestia takiego osaczania, zamykania w czterech ścianach tylko ze mną. To jest takie ograniczenie już mocne i to już jest też przemocowe.
O konkretnych historiach, jakie do was pukają, za chwileczkę troszeczkę więcej opowiemy. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you never call for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I, right before you lit my sky. Eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. But love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you never call for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown.
You were just honing your powers. Now I can see it all. See it all. inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning in the sea.
All because you came for me. Save my heart from the fate of Ophelia.
Nocne rozmowy.
W naszym studiu Joanna Pijacka, Fundacja Restart. Rozmawiamy o przemocy domowej, a także o tym, kto trafia do waszej fundacji. Pukają najczęściej kobiety.
Najczęściej kobiety. Mhm.
Zdarzały się przypadki, że to mężczyzna był też ofiarą przemocy?
Tak, tak. To nie jest tak, że nie udzielamy wsparcia mężczyznom, że mężczyzna w ogóle nie szuka pomocy. No ale no, zjawisko zdecydowanie...
Ale nie sam jest twój wróg.
Nie, absolutnie. Nie. Jak gdyby też pracując z kobietami, no... Też chcemy pokazać tą zdrowe relacje, że to nie jest tak, że każdy mężczyzna krzywdzi, że każda kobieta też nie jest święta, no więc no, o czym my rozmawiamy, nie?
Ma pani taki... Pani zaczęła mówić o tym pierwszym momencie, kiedy kobiety definiują przemoc, ale pewnie nie da się tego wszystkiego tylko uniwersalizować. Te historie są... Każda jest szczególna. Tak jak powiedziałem, pukają do was różne historie.
Bardzo różne historie. Teraz najczęściej mamy sytuacje okołorozwodowe z dzieckiem w tle. I to są najtrudniejsze sytuacje, kiedy osoby doznające przemocy odchodzą, kiedy one już po wielu próbach w końcu stawiają na siebie, a osoba stosująca przemoc traci kontrolę i wtedy jest intensyfikacja wszelkich możliwych działań i najczęściej one są kosztem dzieci. I one wciągają w takie budowanie sojuszu z dzieckiem, a w zależności od tego, na jaki grunt padnie u dziecka, no to dziecko może stać się też wrogiem własnej matki, tak? Czy tego rodzica, który do tej pory wspierał, więc to są takie bardzo trudne sytuacje.
Nie potrafię sobie tego nawet wyobrazić, jeśli rzeczywiście dziecko staje się orężem. No, trochę tak to można byłoby nazwać. No tak, ale pani mówi o sytuacji, że ktoś już ten krok podejmuje, ale to współuzależnienie, czy to jest dobre określenie?
Jest zależność emocjonalna, jakaś finansowa, ekonomiczna, oczywiście. Tak, to jest współuzależnienie. Powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy niedoskonałymi dziećmi niedoskonałych rodziców. To no, od pokoleń jest tak, że no, zawsze mamy jakieś deficyty z dzieciństwa, zawsze coś jest, co mogłoby być lepsze. Jeżeli osoba doznająca przemocy w rodzinie swojej pierwotnej, w dzieciństwie, doznawała też przemocy, tak? Obserwowała przemoc i idzie to pokoleniowo. A no, wiadomo, że te 30 lat temu... No, model życia rodziny był też inny, patriarchalny bardzo, często z przekraczaniem granic, to ona nie zawsze będzie wiedziała, co jest zgodne z normą, co jest okej.
Strasznie boję się tego słowa, ale czy przemoc można dziedziczyć? Tak jak biedę na przykład? Bogactwo?
Czy można dziedziczyć... Ja bym tak daleko nie poszła. Znaczy ja myślę, że tak... Jesteśmy ludźmi, jesteśmy autorefleksyjni, taką, że tak powiem, mamy umiejętność wglądu w siebie, analizowania własnych postaw i wierzę w to, że ludzie mogą analizować to, co w czym biorą udział, pracować nad sobą, rozwijać swoje kompetencje, umiejętności, żeby jak najlepiej funkcjonować. No ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli... Różne okoliczności zdarzenia losu nie pozwalają na to, tak? Czy to problemy finansowe, czy to... No bo nie jestem w stanie myśleć nad sobą, rozwijać się intelektualnie, nie wiadomo jak chodzić na szkolenia wglądowo, wnikliwie. W momencie, kiedy tak naprawdę ważą się kwestie mojego bezpieczeństwa, takie bazowe, podstawowe, to wtedy może być tak, że powielamy po prostu postawy, którymi zostaliśmy nakarmieni. Człowiek się uczy przez to, co widzi, przez obrazy.
No właśnie zastanawiam się nad dzieckiem, które na przykład jest świadkiem przemocy ojca wobec matki, albo w ogóle w różnych konfiguracjach wobec rodzeństwa. Jak to się musi odkładać w jego psychice? Ja nie twierdzę, że to w jakikolwiek sposób deprawuje to dziecko, raczej je traumatyzuje.
Traumatyzuje na pewno.
Bardziej w tym kierunku bym nawet szedł. Ale powiem pani o jednej historii, która niedawno w jakimś moim kręgu się zdarzyła, jeśli chodzi o miejscowość. Sąsiadka jednej z rodzin, jej granicą nie była przemoc wobec niej, tylko wobec dziecka. I tak naprawdę, pani mówiła o tym momencie, po raz pierwszy mnie uderzył, a ona po jakimś takim, którymś pewnie incydencie, i to mi się wydaje jakimś takim nowum, rozesłała SMS-y do grona sąsiadów, w którym powiedziała, że ojciec uderzył syna, na koniec ona wzywa policję. Mam wrażenie, że taki trochę po pierwsze bezpiecznik sobie zrobiła, po drugie już to powiedziała, no to już
zadziałać.
Tak. No i tak jak powiedziałem, no wista wio, łatwo powiedzieć, ale tu się powiedziało. Mi się wydaje, że to jest też trochę takie nowum, bo najczęściej to, co, od czego zaczęliśmy, to jest wstyd i chowa się takie tematy. Tutaj zupełnie coś innego. Ma pani takie przykłady takiej ewolucji postaw?
Tak, tak. Współpracuję z kobietami i nie powiem, że każda jest taka sama, bo absolutnie nie, ale zdarzają się też kobiety takie, które bardzo zadaniowo podchodzą do pewnych rzeczy, bardzo troszczą się o swoje dzieci i jakby w momencie, kiedy to jest trochę na takiej zasadzie, póki przemoc dotyczy mnie, to ja sobie z tym poradzę, ale jak już dotyka dziecko, to już koniec, to ja już zaczynam działać. I one faktycznie wtedy się mocno uruchamiają, zaczynają działać. Tylko to nadal nie jest w trosce o siebie, bo ich granice nadal są przekraczane i w tym elemencie nie widzą wielu rzeczy, ale są wyczulone na dzieci.
Czy zawsze chęć wyjścia, czy inaczej, jeśli jest rada, idź, odejdź, albo wyrzuć go, czy to zawsze jest dobry pomysł? Czy jest jeszcze coś pośredniego, jakaś terapia? Bo to jest hasło pewnie klucz, trochę taki talizman, no ale jest przecież coś takiego jak terapia antyprzemocowa.
Znaczy powiem tak, pierwsza podstawowa rzecz, z pomocą się idzie, a nie biegnie. Więc kluczowe jest to, że jeżeli z kimkolwiek rozmawiamy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być specjalistami. Jeżeli z kimś rozmawiamy na temat przemocy, na temat tego, czego doświadcza, to zadajmy jedno podstawowe pytanie. Czego potrzebujesz? Bo tak naprawdę to tylko osoba, która nam opowiada tą historię, jest w stanie stwierdzić, czy jest gotowa na działanie, czy potrzebuje się tylko wygadać, czy chce mieć po prostu sojusznika, który jej powie, że to nie jest twoja wina.
Czyli to wygadać się i wrócić do sytuacji, tak?
Czasami,
żeby na chwilę spuścić trochę tego ciśnienia emocji, ale wracamy do błędnego koła.
Bo czasami tylko to jest możliwe, po prostu. W wewnętrznej perspektywie tej osoby, tak? Bo ona może nie widzieć na ten moment innych możliwości rozwiązania. Ale co nam daje takie dociskanie? Wszyscy mamy tak, że jeżeli ktoś nas na siłę do czegoś przekonuje, a my tego nie czujemy, to tak naprawdę cała nasza energia idzie w obronę. I wtedy jest ten mechanizm obrony sprawcy. Ale on wcale nie jest taki zły, a ty nie rozumiesz. I tak naprawdę osoba, która doznaje tej przemocy w domu, zaczyna być agresywna względem tych osób, które chcą pomóc.
No bo one burzą jej to, ten pozorny ułożony.
Bo przymuszają do czegoś, nie? Bo to jest coś, co po prostu wymusza pewne zachowania, a ona nie ma tej gotowości.
Czyli absolutnie wracamy do tego, że bez woli tej osoby, która doznaje przemocy, nie da się niczego zrobić. To jest zasadnie możliwe.
Często się mówi o tym, że to klasyka, bo złożyła zawiadomienie, a później poszła wycofać, albo się wyprowadziła i znowu wróciła. To jest nadal gotowość. Czasami jest tak, że pod naciskiem systemu, tak? Cokolwiek rozumiemy przez system, ale mówimy o tym, że pani musi odejść, pani musi odejść. No i ona odchodzi. No ale jeżeli nie ma tej gotowości, albo nie ma gdzie odejść, no i na chwilę może się zatrzymać u znajomych, tak? No ale w którymś momencie no, się okaże, że nie umie funkcjonować w nowej rzeczywistości, więc wraca.
Pani Anno, ja znów pewnie troszeczkę na oślep uderzam, ale zastanawiam się, jak wiele jest tych wycofań. tak naprawdę? Gdyby tak wziąć sobie te statystyki założonych doniesień i kart i tak dalej, a ile tego, jakby w połowie drogi było to zatrzymanie się? Ja nie wiem, intuicyjnie myślę, że może ich być więcej.
Znaczy, to ja powiem tak, że wycofanie 100%. Jeżeli ktoś doznaje przemocy, to minimum raz się wycofuje. I nie dlatego,
tak
że...
Myślałem.
Nie dlatego, znaczy ja powiem tak, bo to się wiąże tak naprawdę z teorią zmiany. Teraz trochę przejdźmy na sekundkę na bagatelny, zbagatelizujmy troszeczkę może jakby kontekst zmiany. Dieta. Każdy był kiedyś na jakiejś diecie. Gdyby to było takie proste dokonywać zmiany, no to przy pierwszej próbie, bach, ciach, no i już mam wszystko, co chciałem, tak? Rzucanie palenia, rzucanie alkoholu, czegokolwiek. Proces zmiany składa się z wielu elementów i w zmianę w naturalny sposób jest wpisany nawrót, obojętnie o czym nie mówimy. No i z przemocą jest tak samo. Mogę mieć w głowie plan, doznaję przemocy, mogę mieć w głowie plan, że teraz odejdę i to zrobię i super i dobra, ja się dzisiaj wyprowadzam. Ale nagle się okazuje, że ta zmiana, którą wprowadziłam, trochę nie do końca daje mi szansę na to, żeby funkcjonować. Nie mam gdzie mieszkać, muszę zapewnić byt dzieciom, no więc muszę na chwilę wrócić, bo jednak tam mam dom, tam mam dach nad głową. I wracam nie dlatego, że ja chcę do niego wrócić, tylko dlatego, że czasami nie mam innego wyboru. Powrót powoduje, że znowu zaczynam myśleć, jak to zrobić. Jak uszczelnić ten plan. To jest tak naprawdę koło zmiany. Hmm. Więc no, można powiedzieć, że jeżeli ktoś chce się zmienić, to jest 1:1, 100% po prostu, że nawrót jest w każdej zmianie. I w tym przypadku, jeżeli mówimy o osobach doznających przemocy, też tam jest wpisany nawrót. I powrót.
Ale Fundacja Restart to jest też szczególne miejsce, bo ostatnio usłyszałem taką opinię jednej z kobiet, które korzystają z waszego wsparcia, że to jest miejsce, do którego nie muszą bać się przychodzić. I zaraz odwiedzimy właśnie Fundację Restart.
Thank you.
Rozmawiamy dzisiaj z Joanną Pijacką z Fundacji Restart, a do nas zadzwoniła pani Jola. Pani Jola, która mówi, że coś ją w tym naszej rozmowie zaniepokoiło. Pani Jolu, jesteśmy na antenie.
Jestem. Co mnie wkurzyło? Pociągnę temat.
Proszę bardzo.
Po prostu historia. Dlaczego często gęsto starsi synowie nie staną w obronie matki? Ja mam przeżycia pod tym względem. Sam się dał bić, katować, jasno mówiąc, przez ojczyma, ale nie podniósł na niego ręki, żeby stanąć w obronie matki, która była kopana, bita na wszelkie możliwe sposoby. Dlaczego chłopacy się hamują, żeby pomóc matce, a nie tkną ojca?
Jak pani myśli, dlaczego?
Nie, właśnie nie wiem.
Mhm. Pani Joanna.
Pojadę do końca.
Mhm.
Moja mama przestała być byta, jak ja miałam 18 lat i stanęłam w jej obronie.
Dopiero jak pani stanęła w obronie, tak?
Tak. Bo się wystraszył. Że całkiem bezkarny nie jest.
Mhm. Musi być ktoś. Dobranoc, panie Jolu. Bardzo dziękuję za ten głos. Dobrej nocy pani życzę. Krótki komentarz, pani Joanno. Dlaczego ci...
Trudno powiedzieć, dlaczego ktoś konkretnie nie podjął reakcji. Myślę, że jeżeli wzrastamy w takim klimacie lęku przed ojcem, strachu w określonych sytuacjach, to pamiętajmy też o tym, że to jest jedno, że ten strach gdzieś blokuje. Druga rzecz, że jeżeli dziecko w czymś takim wzrasta, to czasami może też nabierać przekonania, że to jest naturalne, normalne. Kolejna
to
rzecz.
To dziedziczenie, o którym mówiliśmy.
Wzorców, nie?
Wzorców.
No bo tak, jakby przesiąkamy obrazami, które tak widzimy, więc naśladujemy, tak? Ale kolejna rzecz, która jest, to jest jeszcze coś takiego, że no co by nie powiedzieć, dziecko kocha swojego rodzica i zawsze będzie w jakiejś takiej konflikcie lojalnościowym, no bo co ma
i
zrobić?
I rozterce też,
ja rozumiem,
bo
że pani Jola tutaj
obojgu
mówi też już o osobach dorosłych, ale to jest nadal uwikłanie, ponieważ dorosłe dzieci... Dorosłe, już naprawdę dorosłe dzieci nadal czują się w wielu sytuacjach, w konfliktach lojalnościowych, odczuwając nienawiść względem swojego rodzica i jednocześnie mając poczucie winy, że w ogóle doświadczają takich emocji.
Pani Joanno, jak fundacja stara się pomagać ofiarom przemocy domowej? Fundacja Restart, konkretnie
Fundacja Restart,
wy.
Tak. My udzielamy przede wszystkim wsparcia psychologicznego. Tak naprawdę prowadzimy punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy. Wspieramy w każdej decyzji tak naprawdę. Budujemy samostanowienie, budujemy tą odporność, że jak już będziesz gotowa, zaczniesz działać. Czy jak będziesz gotowy, tak? Oczywiście, że zupełnie inny jest wymiar tego, jak mężczyzna doznaje przemocy, a jak kobieta doznaje przemocy, to jak gdyby też wachlarz narzędzi czasami jest inny, potrzebny, tak? No bardzo często mężczyzna jest lepiej sytuowany finansowo, więc jemu jest łatwiej odejść, ale z kolei jest też mocno zależny emocjonalnie, więc pewne rzeczy się różnią, ale tak naprawdę ta gotowość do budowania niezależnie od płci jest tożsama. Prowadzimy też grupę dla kobiet po przemocy. To nie jest...
Które już zrobiły ten krok.
Krok, tak. Mhm. Powiem tak, że ja mam 15 lat doświadczenia pracy stricte w obszarze przeciwdziałania przemocy i zauważyłam jedną rzecz, że tak naprawdę kobiety, w których te procedura niebieskiej karty, o której pan wspomniał na samym początku, kiedy jest zamknięta, to jakby system już trochę zapomina. I to
nie widzi,
jest,
tak, tych
no bo już procedura zamknięta, bo przemoc ustała, tak?
Tyle mogliśmy zrobić.
Przemoc już ustała, no bo ustawowo przesłanki mamy dwie. Albo stwierdzamy bezzasadność i zakończamy, no bo nie ma zasadności prowadzenia sprawy, bo to nie przemoc. Albo mamy ustanie przemocy, tak? Więc skoro ustała, no to co mamy tam dalej robić? Trochę to jest na tej zasadzie. I to nie jest... System nie jest zdrowy, no nie ma niczego zdrowego tak naprawdę. Ani służba zdrowia, ani przeciwdziałanie przemocy, no zawsze są jakieś niedostatki, ale trochę to wynika jakby też z tego, że jest natłok po prostu wielu innych spraw, więc tu jakby w obronie trochę systemu. Trochę. Ale Tak naprawdę, jeżeli się nie pracuje z tymi kobietami, jeżeli się im nie pokazuje, nie wzmacnia ich, to one za chwileczkę albo wrócą do tej samej osoby, albo wejdą w nową relację, która nie będzie też dobrą relacją, bardzo często.
Można ten mechanizm powielać? W tym sensie, że szuka się podobnego osobnika?
Pierwsza rzecz, przyzwyczajamy się już do jakiejś adrenaliny, tak? No bo jeżeli jest awantura i jest wielkie cierpienie i zaczynamy się godzić i wtedy mamy miesiąc miodowy, tak? Ta faza miesiąca miodowego, która jest na początku taka bardzo emocjonalna, kwiaty, przepraszanie i nie wiadomo co jeszcze. I wtedy jest takie doświadczenie, że Jezu, ale on mnie kocha. No to my się uzależniamy od pewnych rzeczy, tak? Też. Więc
i są te huśtawka emocji.
To jest rollercoaster po prostu często. Więc jakby to się wiąże z czymś takim. I prowadzimy grupę dla kobiet, które wychodzą z tej przemocy po to, żeby one umiały rozpoznać manipulacje, żeby uczyły się stawiać granice, żeby zaczęły budować siebie i zaczęły mówić ja, a nie dzieci, nie on, nie wszyscy wokół.
To jest bardzo ważne, o czym pani mówi, dlatego że się skupiamy na tym akcie przemocy faktycznie.
A
myślimy o tym, jak łatwo to wszystko może się zburzyć, jeśli my nie utrwalimy pewnych mechanizmów, które zyskaliśmy dzięki tej interwencji. To to jest rzeczywiście... No dobrze, my sobie tak rozmawiamy. A prawda jest taka, że trochę szef bez butów chodzi, w tym sensie, że fundacja, która zajmuje się pomocą ofiarom przemocy, sama padła ofiarą przemocy.
Cyberprzestępstwa.
Cyberprzemocy, można powiedzieć, ja to tak nazwę. Cyberprzestępstwa. I tak naprawdę okradzione zostały te kobiety, osoby, wszystkie postacie, które się przewijają, te ofiary przemocy.
Ponad 200 osób.
Tak
można
powiedzieć.
Ponad 200 osób, którym udzielamy wsparcia. No klasyczny przykład. I powiem szczerze, że zanim zaczęłam o tym długo mówić, to tak w temacie wstydu, bo ja byłam jakby bohaterem tej sytuacji i w teorii znam mechanizmy. Wszystko niby wiem. Ale prawda jest taka, że jakby też sama sobą w tym momencie chcę dać świadectwo, że jeżeli jesteśmy w sytuacji silnego napięcia emocjonalnego, zastraszania, o takiego ograniczenia, odcięcia, proszę mi wierzyć, że choćbyśmy wszystkie książki świata przeczytali, to nadal po prostu nasza natura...
Jesteśmy
tylko ludźmi, natura zadziała. No i tak, doszło do tego, że padliśmy ofiarą cyberprzestępstwa i złodzieje nas okradli, przestępcy nas okradli. 330 tysięcy wypłynęło z konta fundacji. I czas zacząć o tym mówić.
Pani rozmawiała z takim oszustem.
Tak. I powiem państwu, że poziom urealnienia tego wszystkiego, kiedy on mi podawał dane z mojego konta, znaczy z mojego, z fundacyjnego konta, tak, do którego miałam dostęp i w ogóle, to dostałam nawet zawiadomienie z policji o wszczęciu postępowania jakiegoś, tak? Więc nawet z policjantem rozmawiałam na WhatsAppie, więc poziom urealnienia, ja nie wiem, czy oni są tak przygotowywani do tego. Jak sobie dzisiaj o tym pomyślę, co się zdarzyło, to wydaje mi się, że to jest jak z filmu, ale jak sobie przypomnę tamte emocje, w których byłam, to mam takie poczucie, że ja nie byłam w stanie zareagować inaczej. To po prostu...
To trochę pani może sobie...
Zawężam się, ja się traumatyzuję, wspominając sobie tamtą sytuację.
No ale jak wy teraz będziecie działali, bo tak naprawdę to były pieniądze na psychologów, na kursy, na szkolenia, na pomoc, na terapię.
Tak. W tej chwili prowadzimy według własnych możliwości szeroką kampanię, żeby jak najbardziej temat nagłośnić. Podejmujemy kontakty z prasą, z telewizją, żeby do świadomości ludzi dotarło, że miejsce, które udziela pomocy ponad 200 osobom, jest zagrożone po prostu. Może się okazać, że nie będziemy w stanie funkcjonować. Ogłosiliśmy zbiórkę na Się Pomaga. Oczywiście, że poinformowaliśmy organy ścigania, mamy wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia, jeżeli chodzi o konto, żeby taka sytuacja już się nigdy więcej nie powtórzyła, więc pod względem formalnym i jakby tych koniecznych kroków do podjęcia wszystko jest zrealizowane, ale teraz staramy się nawiązać kontakty z osobami znanymi, które nas wesprą, tak? No bo im większy zasięg, tym większa szansa na to, żeby te środki odzyskać. Każde 10 zł po prostu ratuje naszą sytuację, bo to są minuty realnej pomocy osobom doznającym przemocy.
Ile macie czasu tak naprawdę? Jak długo jeszcze możecie działać?
Powiem tak. Cała ta sytuacja, jeżeli mówić o szczęściu w nieszczęściu, pokazuje, że mamy cudowną kadrę. Mamy osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są podwykonawcami, psychologów, terapeutów. I okazało się, że przez miesiąc byli bez wypłaty, bo nie mieliśmy środków, nie było po prostu płynności finansowej, nikt nie odszedł. Mało, że nikt nie odszedł.
Pracowali.
Pracowali, tak.
Pomagali.
Jeszcze całkiem niedawno do mnie zadzwoniły po to, żeby mi powiedzieć, że nie mam się czuć sama, bo one są ze mną i one się czują tu jak w domu, tak jak nasze osoby doznające przemocy. Że no, aż się wzruszam, jak o tym mówię, bo taka jest też prawda. Że mnie to bardzo zaskoczyło, nawet nie zaskoczyło, tylko obawiałam się po prostu tego, że ludzie odejdą z pracy, a tu się okazuje, że wszystkie ręce na pokład, bo chcą uratować fundację.
Wierzę pani w to.
No wierzę w to, jakbym nie wierzyła, nie, no ja, no tak, no trzeba. Ja nie mam w sobie takiej zgody, żeby zostawić ludzi bez pomocy po prostu.
Pani Anna, bo możemy się, oczywiście też do państwa to jest apel, na się pomaga. To jest miejsce, gdzie można znaleźć zbiórkę na rzecz Fundacji Restart i włączyć się w to, bo tak jak rozmawialiśmy, tak naprawdę to jest niekiedy może w ogóle jedyny przyjazny dom, miejsce, pokój, do którego może udać się ofiara przemocy, czy w ogóle osoby, bo to no, kończy nam się audycja, ale mówimy także o tym, jak tak naprawdę fundacja, nie mówimy o tym, ta osobna audycja byłaby o tym, jak dzieciom tak naprawdę pomagacie, które z różnymi kryzysami się zmagają. Tych ścieżek jest dużo i takich pokoików, do których się przychodzi. To jeszcze na koniec zapytam, dopóki działacie i mam nadzieję, że będziecie tam w tym miejscu jak najdłużej.
Też mam taką nadzieję.
Albo nie będziecie, jeżeli przestaniecie działać, to tylko dlatego, że skończy się przemoc. Naiwne, pewnie niemożliwe, ale
takie idee zmieniają świat.
Gdzie można zapukać? Adres. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w jakiejkolwiek formie, czy ze względu na przemoc, czy na swoje problemy.
To jest tak. Jeżeli chodzi o punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy i wsparcie terapeutyczne w tym zakresie, to takim dedykowanym miejscem jest Antoninek i Witosława 3C/6. A jeżeli chodzi o wsparcie, również w kawałku przemocy, ale też uzależnienia, kryzysy psychiczne, to jesteśmy jednym z realizatorów placówki miejskiej Centrum Profilaktyki Świt na Świt 34/36. Placówka jest miejska, ale organizacje pozarządowe tam realizują różnego rodzaju działania. Tam organizujemy też warsztaty z podnoszenia kompetencji rodzicielskich po to, żeby te relacje właśnie budować z dziećmi w sposób niekrzywdzący. Takie z podmiotowością dzieci. Tam też świadczymy pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym, młodzieży w kryzysach psychicznych.
No właśnie, taki zakres, taki wachlarz rzeczy, no, trzymam kciuki za to, żeby to dalej mogło funkcjonować.
Ja też
żeby
cały czas trzymam kciuki.
Takie miejsca, może jedyne, tak jak powiedziałem, nie zniknęły z mapy, bo jeśli ich nie będzie, to ten świat będzie po prostu bardziej niebezpiecznym, będzie bardziej nieprzyjaznym miejscem dla wszystkich osób, które doznają przemocy. I ja tylko jeszcze państwu powiem, że oglądajmy się, słuchajmy, może nie wstydźmy się mówić o tym, a jeżeli jesteśmy świadkami, nie wstydźmy się przynajmniej próbować porozmawiać z tą osobą, albo być może gdzieś dać jakiś sygnał. To naprawdę nie jest coś, co nas określa jako kapusiów, donosicieli. Tu chodzi o naprawdę często o bezpieczeństwo. Dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Życzymy państwu. Joanna Pijacka, Fundacja Restart. Bardzo dziękuję za wizytę. Obiecuję, że to nie ostatnia wasza wizyta w studiu. My będziemy się interesowali losem Fundacji Restart. Łukasz Kurzawski program realizował. Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się państwu nisko, oboje kiwając głowami. Na dobranoc.
Rozmowy.